Pierwszą niedzielę czerwca miałem na sercu i żeśmy rozmawiali sobie, gdy apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza, aby jako człowiek Boży, żeby on unikał rzeczy niepotrzebnych, żeby zabiegał o sprawy potrzebne, by toczył bój wiary, by uchwycił się wiecznego życia, do którego został powołany i o czym zaświadczył przed wieloma świadkami. Nawet nie wiem, jak to jest bardzo ważne, o czym mówiliśmy wtedy, bo to jest nasze codzienne życie. Apostoł Paweł przyrównuje do różnych osób, różnych zawodów nasze życie, między innymi do zawodnika. Pamiętamy, gdy on mówi, że zawodnik nie walczy, nie biegnie na próżno na stadionie, tylko po to, by przegrać, tak? Nie, by zwyciężyć. Ale ja chcę uwagę zwrócić, że tam ten wyraz zawodnik to w oryginale nie jest rywalizacja. Paweł nie myślał o rywalizacji, mimo że mówi, aby cel osiągnąć. Jemu chodzi, żeby cel osiągnąć, ale nie żeby rywalizować z kimkolwiek. Bo jeśli by w ciele naszym, jeśli w ciele Chrystusa, jeśli w rodzinie byłaby rywalizacja, to byłoby piekło, a nie rodzina, tak? Musi być współdziałanie. Ale każdy musi swój cel zrealizować. I tam jest właśnie wyraz ten sam, który tutaj staczaj dobry bój wiary, czyli wytęż wszystkie swoje siły aż do takiego napięcia agonalnego. Tam jest wyraz agon, agonia. A więc jest to wytężenie wszystkich swoich sił intelektualnych, psychicznych, fizycznych, cierpliwości, miłości, która dzisiaj żeśmy widzieli, jaka jest. Wszystko znosi, spodziewa się i w ogóle to wszystko właśnie jest ten agonalny bój naszego życia. I wtedy też użyłem takiego przykładu, gdy narciarz wodny mknie za motorówką z szybkością powiedzmy 80 km na godzinę. To się musi cały czas uchwycić i trzymać, aż cały program się zakończy. Gdy się będzie trzymał, to też i to, co oni tam zaplanowali mu ci w motorówce, będzie wykonane. I musi być ostrożny. Jeśli robi jakieś takie odjazdy na boki, to musi uważać na tych, którzy są w kajakach z boku, na jakieś mielizny, na jakieś konary. Musi uważać, musi być ostrożny i nie robić rzeczy niewłaściwych. Też sobie musi pytanie zadać, jak wyląduje. Bo wiadomo, oni zgaszą silnik i dalej będą na wodzie, a ja się znajdę pod wodą. Czy to będzie daleko, czy będzie też blisko. Jeśli blisko, jaką muszę mieć szybkość, żeby dojechać i się nieraz trzaskać? Nie mam przecież hamulców żadnych. To nie jest na śniegu, gdzie mogę zrobić odpowiednie ruchy. To wszystko trzeba wiedzieć, co zrobić, by dobrze na końcu wylądować. Dlatego też i w naszym życiu, podobnie jak narciarze, biegacze, zapaśnicy, cały czas mamy to natężenie, ogromne natężenie. Teraz wiemy, jak niektórzy sportowcy nam opowiadają, gdy usta pełne śmiechu i reklamy z ich twarzą są i reklamują jakieś różne instytucje, a oni w tym czasie przeżywali depresję, załamanie. To właśnie jest ten ból i trud, nie tylko fizyczny, ale również i psychiczny. I stąd dzisiaj bym chciał, abyśmy o tym myśląc mówili o czymś bardzo ważnym. Trzymaj się, nie tylko się uchwyć, ale i cały czas trzymaj się wiecznego życia. I chciałbym tutaj przywołać słowa Pana Jezusa z Ewangelii według Jana, 15 rozdział, od wiersza 4. I spójrzmy, co nam dzisiaj Pan Jezus doradzi, już nie jako trener, nie jako zawody, ale jako ogrodnik. Ogrodnik i jest krzew i są latorośle. I musi być cel osiągnięty. Na latoroślach, na gałązkach musi pojawić kwiatek, a potem owoc. I tam się cały czas przewija jedno słowo, a ono jest tym pierwszym słowem w tym wersecie. Jak brzmi? Trwajcie. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać. I pomyślmy, że to nie są słowa religijne, kościelne, żeby tylko zabrzmiały. On mówił coś praktycznego, coś, co dotyczy naszego codziennego życia. I tak chcemy patrzeć na to. Jaki będzie owoc mego życia za rok, za 5 lat, za 30? To jest zależne od tego, czy dzisiaj ze mną jest w porządku. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Zobaczcie, co jest na początku. Nie mówi Jezus, ja w was będę trwał i wy trwajcie we mnie. Uchwyć się życia wiecznego. Ta lina i uchwyt są rzucone. Narciarz musi chwycić. Gałązka musi być w krzewie, nie może leżeć obok. Musi być wszczepiona, jeśli była obok. I potem musi trwać, wzrosnąć się. Też wtedy ja będę was trwał, moje soki będą do was docierać i aż na końcu tej gałązki się pojawią liście i wcześniej, i później, potem kwiatki i w końcu owoce. Ten wyraz trwać to jest coś więcej niż tylko wytrzymywać. Ten wyraz w oryginale oznacza mieszkać. Mieszkać, przebywać, zżywać się. I w innych przekładach jest właśnie powiedziane mieszkajcie we mnie, a ja w was. I teraz spójrzmy na wiersz 5. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto mieszka we mnie, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. A więc wiemy, kto jest kim. W kim jest życie, a w kim może być życie, ale nie musi. Życie wieczne to nie jest długopis, to nie jest pióro wieczne. Długopis starczy nam na pół roku, powiedzmy, aż wyschnie, bo go nie spiszemy. Pióro wieczne starczało na ogół na tydzień, zależy jak kto ile pisał. I trzeba było znów ładować. To nie jest taka wieczność. To nie chodzi o długość. Życiem wiecznym jest Jezus. Ja jestem życiem. I dlatego też krzew winny to jest życie. To jest wszystko to, dzięki czemu my żyjemy. I stąd jest powiedziane, kto we mnie trwa. Nie w kim ja trwam, tylko kto we mnie trwa. Bo jeśli ktoś chce żyć, to musi zaistnieć i trwać w życiu. Musi wejść w to życie. Musi się uchwycić i trzymać. I dopiero wtedy przyniesie owoc obfity. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Oczywiście możemy wiele rzeczy uczynić i czynimy. Ale one nie mają życia. A jeśli to takie tylko doczesne, takie tylko, które na chwilę trwa i ma skutki również różne. Ale to życie, o którym mówimy, to wieczne życie i na ziemi, na przykład ta miłość, o której żeśmy dzisiaj słuchali i czytali. Po tej miłości nikt z siebie nie wykrzesze, żadna latorośl. Jeśli z Chrystusa nie weźmie tych wszystkich cech, tych zdolności, jakie tam były w 13 rozdziale Koryntian nam podane. Beze mnie nic w zakresie miłości, agape, nie uczynicie. Nic. Niczego. Macie tylko miłość ludzką. Miłość, która jest na chwilę. I potem jak Piotr, przestraszony, wypierał się Jezusa, mówi, nie znam tego człowieka. To jest taka nasza miłość, gdy latorośl jest bez Chrystusa, nie mieszka w Chrystusie. I 6 werset powiada, jeśli ktoś we mnie nie trwa. Bo nie chce trwać, bo mu się nie podoba, bo jest krnąbrny, bo ma inne pomysły, bo chce teraz przestawić swoje życie na inne tory. Nie wiadomo, nie wiem, co ludźmi powoduje, że tak myślą, a ja teraz myślę o konkretnych sprawach i konkretnych ludziach. Nawet dzisiaj. I potem się człowiek dziwi, dlaczego, dlaczego. A więc jeśli ktoś we mnie nie trwa, ten jak latorość zostanie na zewnątrz wyrzucony i uschnie. Zbierają je, do ognia wrzucają i płoną. I pomyślmy o naszym życiu jako ludzi. Jeśli latorość my widzimy obok leżącą odłamaną, gałązkę leżącą obok odłamaną, to ona jeszcze ma i kwiatek, a później ma jeszcze owoc, jeżeli był owoc, ma jeszcze liście. Po 3 dniach widzimy, że to już jest troszkę inaczej. Po 1 tygodniu, że już jest bardziej żółte, a w końcu jest całkiem żółte, że wystarczy tylko 15 sekund, by spłonęła. Gdybyśmy wcześniej ją dali, żeby spłonęła, to paliłaby się może 0,5 godziny i kopciła. A teraz błyskawicznie spłonie, dlatego że wszystkie soki już z niej uszły i ona już jest, nadaje się tylko do utylizacji. Tu oczywiście nie ma mowy o utylizacji, to jest mowa o uschłym życiu, o życiu odciętym od źródła życia, od Chrystusa. Jest to życie nadal to fizyczne, ale uschłe życie, uschłe wewnętrznie, uschłe w sensie emocjonalnym, intelektualnym, duchowym, skutki życiowe, wszystko to jest, aż w końcu niektórzy trafiają do specjalnych szpitali i tam dalej wegetują. Właśnie też mam pewne przykłady, ale już nie z ludzi mi znanych, ale zasłyszanych i też widzianych w różnych dokumentalnych filmach. I ci ludzie później wegetują, dlatego że w nich coś kiedyś umarło. Umarł kontakt z tymi, którzy dawali jej, tej osobie, życie. I stąd, jeśli ktoś nie trwa, to będzie na zewnątrz. Nie będzie wewnątrz, nie ma mieszkania w Chrystusie, Chrystus w nim nie mieszka, nie ma trwania. I 7 werset. Jeśli we mnie będziecie trwać. 6 mówił, że nie. Jeśli nie chcecie trwać. A teraz jeśli we mnie chcecie trwać. Jeśli moje słowa będą w was mieszkać i trwać. Poproście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Zobaczcie, zobaczmy jakie jest wspaniałe. No, jak to nazwać, to zdanie, co? Powiedzcie mi. Jak je nazwać? Spójrzmy na tekst. Jak nazwać to zdanie jednym słowem? Co to jest? Co? Obietnica. Obietnica.
Przyrzeczenie.
Przyrzeczenie. No, na pewno macie rację i mamy rację, tak mówiąc, ja też tak uważam.
Uwarunkowanie.
A to jest i uwarunkowanie, i skutek. Bo jest jeśli. Jeśli będzie tak i tak, to skutkiem będzie to i to. I pomyślmy. Jeśli się dziecko urodzi w czyimś domu, to to dziecko jest w tym domu, mieszka w tym domu. Jeśli to dziecko później dojrzeje i ma lat, powiedzmy, 13, 15, i wiemy, jaki to jest okres trudny, buntowniczy. I nadal w tym domu chce mieszkać i się nie kłóci z rodzicami, nie trzaska drzwiami, tylko jakoś usiłuje w korelacji być z tymi, którzy mu dali życie. To później, gdy przychodzi właściwa chwila, nagle ojciec, matka stwierdzają, że trzeba temu dziecku dać to i to, zapisać to i to, przypisać to i to, pomóc w tym i w tamtym i w ogóle urządzić mu życie tak, żeby dalsze jego lata, przyszłość były zagwarantowane. Gdybyś tam zamknął drzwi, dobrze? A więc uwarunkowanie. Jeśli we mnie trwać będziecie, to skutki będą takie, że co twoje serce zapragnie, to moje ręce ci dadzą, mówi Pan. Co twoje serce, czego ono zapragnie, to moje ręce ci dadzą. To jest dobre czy złe? Jest dobre pod warunkiem, że mieszkamy w Chrystusie. Gdy w Nim nie mieszkamy, to potem możemy prosić o rzeczy, które są nam szkodliwe. I ręce Jezusa nam nie dadzą, bo Jego serce i głowa powiedzą nie. Ja wiem, że jej to zaszkodzi. Wtedy mówimy, nie kochasz mnie już, bo nie chcesz mi dać. Najczęściej wtedy Bóg milczy. My się modlimy, wołamy, mówimy, Panie, tu napisane jest, jeśli będę prosił, to mi dasz, musisz dać, boś obiecał. Ale nie wiemy, że mieszkamy w kimś, rozmawiamy z kimś, kto zna naszą przyszłość. On ją widzi tak dokładnie, jak my widzimy dzisiaj. I ona tego nie może dać, bo wie, że będzie nieszczęście. Pewien chłopiec tak ojca prosił. Ojciec był twardy. Swoim robotnikom, bo był właścicielem fabryki, nie ustępował. W związku zawodowym nie ustępował. I synowi też nie chciał ustąpić. Tata, kup mi tego Harley'a, ten Davidson Harley, wiecie. Tata, kup, przecież no stać cię, no tata, kup. Ojciec wiedział, że nie, bo syn jest nieposkromiony, gdy chodzi o różne zachowania. I mu cały czas odmawiał, odmawiał, odmawiał. I syn był na ojca oburzony. Mimo, że ojciec już przewidział dla niego różne udziały w firmie, różne beneficja związane z jego studiami, ale on nie myślał o studiach. On myślał tylko o tym. I wreszcie mu się udało zarobić jakieś pieniądze i na drugim roku studiów kupił sobie sam tego Davidsona Harley'a i mówi, teraz pojadę i pokażę ojcu. Jak mu zabzykam pod oknami, to mu szyby całe zadygoczą. I ruszył w podróż. I w tej podróży miał wypadek. Kręgosłup był pękł. Leży w szpitalu. No i dalej już oszczędzę wszystkich perturbacji. Dopiero zrozumiał, dlaczego ojciec mu nie chciał dać, bo syn nie był jeszcze dojrzały. Gdyby miał 35 lat, 40, gdyby już znał wartość życia, to i owo przeszedł, nauczył się, to może dopiero wtedy mógłby usiąść. Niektórzy w wieku lat 25, 30 już są w stanie. Niektórzy, ale nie wszyscy. A więc tu nie ma reguły, ale Bóg wie, co nam może dać. I spójrzmy na werset 8. Mój ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. Tu jest właśnie cel ważniejszy od tej czy innej rzeczy. Uwielbiony to znaczy zadowolony z owoców, zadowolony z naszego życia, z tego, co wykonamy. Pan Jezus powiedział, Ojcze, uwielbiłem imię Twoje, wszystko wykonałem, coś mi zlecił. Na krzyżu powiedział, wykonało się. To jest właśnie uwielbienie, nie słowa, nie piosenki. One też są ważne, ale są tak ważne jak te kwiatki. Daliśmy je i w porządku. I on jest w doniczce, więc będzie sobie rósł nawet i 3 lata i będzie radował. Ale gdyby nie był w doniczce, to po tygodniu już by trzeba było je wynieść na śmietnik. A nawet i po tych 3 latach też ten kwiatek zmieni się i może być może trzeba będzie go usunąć. Zobaczymy. A więc, kochani, Bóg chce być uwielbiony czymś trwałym. Więcej niż tym, czym my jesteśmy uwielbiani przez to, że nam ktoś coś da, że nas czymś zadowoli. Gdy obfity owoc przyniesiecie i, tu jest właśnie cel, staniecie się moimi uczniami. Ja jestem słońcem, a wy słoneczkami się staniecie. Wy małe księżyce. Jak te dzieci u Edyty na szkółce, prawda? Ile trudu ona musi przejść z każdym z nich. A to są księżyce, które dopiero trzeba popracować, by stały się słoneczkami i same kiedyś też dzieci uczyły, powiedzmy, na szkółce. To jest proces. I to jest najmilszy prezent dla nauczycielki. I właśnie Bóg tego oczekuje, że staniemy się Jego uczniami. I spójrzmy na następny werset, 9. Bo jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości. To jest ta miłość bezwarunkowa, że kocha nas dlatego, że jesteśmy. Kochamy Jezusa nie dlatego, że nam coś dał, ale że jest naszym Zbawicielem i stał się naszym Panem. I mówi, trwajcie w mojej miłości. I są takie dwie siostry. Ja nad tym też myślałem, rozmyślałem sobie. Takie dwie siostry, które występują w Starym Testamencie. Ja tylko wspomnę. MW. Na polskie. Po polsku. Miłość i wierność. One są pięknie połączone w pewnych wersetach. Są bardzo, bardzo głębokie słowa. Miłość to już znamy, ale wierność. I właśnie tutaj trwać w miłości. Ten element drugiej siostry, wierność, sprawia, że my trwamy w miłości. Jeśli ktoś nie zdradza męża czy żony, to komu jest wierny na pierwszym miejscu? Pomyślcie. Ktoś świadomie unika wszystkich pokus i możliwości i zachowuje wierność swojemu współmałżonkowi. Komu jest wierny na pierwszym miejscu? Ktoś, kto nie jest wierzący. Nie chodzi, że jest wierny Bogu. Pomijamy to. Komu jest wierny? Na pierwszym miejscu jest wierny tej osobie, którą codziennie widzi w lustrze. On musi być wierny samemu sobie. By sobie móc popatrzeć w twarz, gdy tę twarz goli, czy kremuje, czy włosy czesze. I tu właśnie musimy być wierni sobie. Gdy ktoś jest uczniem Jezusa, to ma taki odruch. On nie zrobi czegoś, co jest niegodne ucznia Chrystusa. Dopiero później będzie wierny tej drugiej osobie, której ślubował. A więc to jest ten element mieszkania, trwania w miłości Boga jako uczeń Chrystusa. I spójrzmy na wiersz 10. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, moje wskazówki, to, czego ja oczekuję, jeśli będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. I to jest też ten warunek, jeśli. Jeśli. Jeśli będziecie trwać, zachowywać moje przykazania, to wtedy też i skutkiem tego będzie trwanie w Bożej miłości, podobnie jak Jezus przestrzegał wskazówek swego Ojca i trwał w Jego miłości. Nam się na ogół zawsze wyraz przykazanie, ja to spotkałem w ciągu tych pół wieku, stale, że zaraz ludzie do dekalogu biegli. Zawsze dekalog się z wyrazem przykazanie, nam jakoś zakodowany jest dekalog. Ale to nie tak. Tu chodzi o coś więcej niż dekalog. To nie chodzi o 10 przykazań, które są u podstaw. Ale one były dane człowiekowi, ludziom, gdy człowiek był słaby, gdy był niezdolny do tego, by stać się uczniem Boga. Musiał być w rygorach, jak pies, którego tresujemy, jak koń w zagrodzie. Musiał być w rygorach, jak samolot, który leci i ma pewne wskazania i się musi ich trzymać bezwzględnie. To było wtedy dane ludziom. Gdy Chrystus przyszedł, to otrzymaliśmy jaki zakon, jakie prawo? Mówi nam Jakub. Zakon doskonały. Doskonały zakon wolności. A wyraz doskonały oznacza pełny, kompletny. Bez żadnych uchybień. I Pan Jezus wyraźnie powiedział, że miłość Boga z całego serca, siły, myśli i duszy, miłość bliźniego jak siebie samego jest wypełnieniem, pełnością tamtych 10 przykazań. Bo jeśli kocham Boga, to też i te przykazania, które w dekalogu Boga dotyczą, te pierwsze 3, wtedy wykonuję i pozostałe wykonuję. A więc Jesteśmy ludźmi nowego przymierza i stąd mamy możliwość postępować według nowych zasad, zasad odrodzenia, a nie zasad powiedziałem trzech, tu chodzi o cztery przykazania dotyczące Boga i sześć człowieka. Sprawdziłem teraz. Druga Mojżeszowa, rozdział 20. A więc tu chodzi o zdolność ludzi odrodzonych. Tu chodzi o latorośle, które nie są gdzieś z boku i cały czas są przymuszane, by były w miejscu, gdzie ogrodnik przewidział, że będzie krzew. Tu jest mowa o krzewie, który rodzi latorośle, o latoroślach, które są w tym krzewie i mają trwać. A więc zupełnie inna rzeczywistość i stąd to są zasady, wskazówki, to, czego Jezus oczekuje. Ktoś, kto nas kocha, on tego oczekuje. Jak to jest bardzo miło, gdy oczekujemy czegoś od naszej żony, czy od naszego męża, od dziecka, od ojca, matki. I kogoś na to nie stać, bo nawet do głowy nie przyjdzie, że my lubimy akurat tę rzecz i chcielibyśmy, żeby nam tę rzecz ta osoba wyraziła lub dała. I nagle przez jakieś niewiadomo zbieg okoliczności po raz pierwszy od 25 lat ta rzecz się nagle pojawia w ustach czy w rękach tej osoby i ta osoba nam daje i nas zaskakuje kompletnie. I skąd ci to przyszło? Jakoś tak mnie naszło i to zrobiłem czy to dałem. Mamy takie oczekiwania czy nie mamy takich oczekiwań? Mamy na pewno. I ktoś nas zaskoczy. Dlatego też i jeśli będziemy trwać w tym, co do nas mówi Jezus, oczekiwać, że się to będzie w naszym życiu wykonywać, to też będziemy trwać w Jego miłości i wtedy się coś stanie, o czym mówi nam wiersz 11. Spójrzmy. Powiedziałem wam to wszystko po to, aby moja radość była w was i aby wasza radość była jaka? Jaka była? Pełna. By wasza radość była nie płytka, lecz pełna. Ja spojrzałem sobie później na Nowy Testament, co inni mówili na ten temat. I tu mam takich pięć wersetów. I spójrzmy, co mówi apostoł Paweł. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. 1 Koryntian 16:13. Tego nie będziemy wyświetlać, nie będziemy czytać, tylko na zakończenie, na podsumowanie takie słowa, które Boże słowa, które dają nam apostołowie. Czuwajcie nad tym, co mogłoby nas oddzielić od krzewu winnego. Trwajcie, mieszkajcie, trwajcie w wierze, w zaufaniu. Bądźcie mężni, tu jest to zmaganie. I bądźcie mocni, a więc ta wytrwałość oparta na determinacji. Muszę cel osiągnąć. Albo inne, Filipian 4:1. Przeto, moi bracia, moje siostry umiłowani i pożądani, moja korono i radości, trwajcie w Panu umiłowani. Tam się dwie siostry kłóciły. Za chwilę będzie mówił o Ewodii i Syntysze. W zborze dwie diakonise, czyli współpracownice w dziele pańskim się kłóciły. I on ich, zanim je napomni, a właściwie kogoś poprosi, żeby je upomniał, czyli zachęcił, to mówi oni, że są umiłowani, są pożądani, że są radością i koroną. I apel, trwajcie. Albo Tesaloniczan. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. I właśnie my się wzajemnie uczymy. I stąd trzeba się tego trzymać, czego się tutaj wzajemnie utrzymy, abyśmy mogli być tą wspaniałą, Bożą rodziną na tej ziemi. A Piotr nam tak powiada. Przez Sylwana, wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. A więc trwanie w tym, czym Bóg nas obdarza z dnia na dzień, w Bożej przychylności, zachęcie, abyśmy nie odstąpili, to jest bardzo ważne, I każdy niech z nas pomyśli, co zrobić, żeby trwać w codziennym naszym życiu w Chrystusie Jezusie i Jego łasce. I na koniec list Jana. To jest namaszczenie, które od Niego otrzymaliście i ono w was pozostaje i nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. I tu właśnie siedzą sami uczniowie, którzy się sami uczą od Jezusa Chrystusa. I ja też, jako kaznodzieja, jestem uczniem jednym z was. I też mówiąc to wszystko, uczę się, słuchając tego, co mówię. To jest dla nas wszystkich. Tutaj nie stoją kaznodzieje, którzy pouczają, bo już wszystko sami osiągnęli. Tu stoją ludzie, którzy, jak wszyscy, cały czas uczą się i mówiąc do innych, mówią przede wszystkim sami do siebie. A nas naucza namaszczenie. Spójrzmy. Namaszczenie Jego poucza was. I to namaszczenie, które daje nam Chrystus, niech nikt nie myśli, że jest tak namaszczone, że nie potrzebuje nikogo. Namaszczenie jest tylko wtedy, gdy jesteśmy we wspólnocie. Ono działa w grupie. Gdy apostołowie byli w dzień 50, byli w grupie, a nie każdy oddzielnie. Gdy później potrzebowali wsparcia w rozdziale 4, byli w grupie, do swoich poszli i się razem modlili. Więc w zborze jest namaszczenie każdego oddzielnie. Bo niektórym ja wiem, że zarozumiałość przychodzi, się pojawia i już nie potrzebują zboru, nie potrzebują nikogo, bo oni sami wszystko wiedzą, bo nie muszą nikogo słuchać, bo się napisane jest, że nie ma potrzeby, żeby was ktoś uczył. To jest zarozumiałość. To jest odrywanie się od krzewu winnego, bo latorośle mają namaszczenie, gdy rosną w krzewie. Nie gdzieś z boku. Jeśli z boku, to nie ma namaszczenia, jeśli najwyżej, to namaści ich ogień. I to namaszczenie jest prawdziwe, nie jest kłamstwem. I trwajcie w nim. A więc, dzieci, trwajcie w nim, trwajmy w nim, abyśmy, gdy się zjawi, gdy przyjdzie, mogli śmiało stanąć przed nim i nie byli zawstydzeni podczas jego przyjścia. I to jest mój apel, gdy nie będziemy się widzieć za tydzień, gdy będziemy gdzieś tam daleko, będziemy o was myśleć. Też może przyjść Jezus już dzisiaj. Też możemy i my odejść z tej ziemi już dzisiaj albo w najbliższym czasie, ale pamiętajmy, mamy stanąć przed Nim bez zawstydzenia. Dlatego apeluję, abyśmy teraz powstali i razem tak serdecznie, każdy z nas niech pomyśli, co mam zrobić, by mógł trzymać się wiecznego życia, trwać w krzewie winnym. Co mam zrobić w moim codziennym życiu i prośmy, żeby Pan nam w tym dopomógł. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, Ty nam darowałeś przez samego siebie. W Tobie jest to wszystko ukryte i przez poznanie Ciebie, jak mówi Piotr, my to wszystko mamy w tym udział. I Panie, dziękujemy Ci za zbawienie, jakie dajesz i dopomóż tym, którzy jeszcze nie mają pewności zbawienia, by uzyskali pewność nowego narodzenia, pewność zbawienia, pewność, że grzechy zostały im przebaczone i są oczyszczeni Twoją krwią. Panie Jezu, i tych, którzy są już Twoją własnością, wiernych, prosimy, abyś dopomógł nam wszystkim trzymać się Ciebie i być wiernymi sobie samym, Tobie, temu Słowu i Kościołowi, braciom i siostrom. I dopomóż, abyśmy zawsze trwali w Jezusie Chrystusie. Halleluja.